Witamy was w 24. DualShock Podcast. Dzisiaj witam się z wami Odin, Mlady
i Bizon.
Tak, dzisiaj porozmawiamy na wiele różnych ciekawych tematów. Zaczniemy od newsów, potem przejdziemy do tematu głównego, którym jest omówienie gry naszych marzeń. Jest tak.
Ale zanim do tego dojdziemy, parę słów wyjaśnienia, skąd taka nagła zmiana naszych głosów. Otóż odpowiedź jest bardzo prozaiczna. Mieliśmy dość tego, że Bizon ma tak niski głos. To też wyruszyliśmy do mnichów w górach, którzy uczyli nas dróg temrów. Niestety przesadzili z obniżaniem naszych głosów. No i cóż, już tak zostało.
Tak zostanie na zawsze. Dlatego przechodzimy do DualShock Podcast. Zaczynamy.
Na co czekamy? Dawaj, DJ, spin this shit.
O, trochę mi przeszło, nie wiem jak Odinowi, ale mi już trochę lepiej. Okej, okay, pierwszy temat newsów, czyli Devil May Cry, a właściwie DMC Devil May Cry, bo twórcy mają nazwę takich debili, że potrzebują rozwinąć skrót tak przed nam przed oczami. Niemniej, pojawia się restart serii Dante powraca jako emo, Dante powraca w super płynnym, super mega przeinteresownym, mega super wow, jakim świetnym trailerze, który jest nienawidzony przez ludzi. I ludzie się naprawdę obrazili na to, co się, tak powiem, odważyli zrobić twórcy, że odpalają serię w tak, no, skrajnie odmienny sposób, jeśli chodzi o design postaci. Ale ja nie do końca rozumiem, o co im chodzi tak naprawdę. Gra wygląda świetnie, moim zdaniem.
No, to jest dalej Devil May Cry, ale mi się przypomina od razu ta akcja z 2005 roku z wąsami Old Snake'a na trailerze pierwszym z MGS4. To po prostu jest, wiesz, Snake ma wąsy, nie, jak oni mogli mu dać wąsy? I teraz jest tak samo, Dante ma czarne włosy, jest emo, co my zrobimy, gra nam się nie podoba.
Nie, jak miał białe, nie był emo.
No, czy właśnie, on był wcześniej takim japońskim emo, takim Raidenem w płaszczu, a nie żebym jakoś przepadał za filmami o wampirach, czy coś w tym stylu, ale nie wiem, mi ten design pasuje, jest taki odpowiednio dantejski, no.
Jest nowy przede wszystkim, jest jakaś świeżość, jest reboot serii z nowym Dante, nowym bohaterem. Być może, może on będzie zupełnie innym bohaterem też.
Znaczy, to teraz wtedy pytanie, czy to naprawdę musiał być Dante, czy nie można było tego nazwać Devil May Cry i zrobić tego, no, seria na przykład, nie wiem, o jego następcy, miał syna.
No, ale to widzisz, to jest właśnie ta odwaga Capcomu, że oni zrobią coś nowego. Dante. Nie z kimś innym, tylko Dante. To jest Dante i on ma czarne włosy.
Ale to jest Dante, ale nie zachowuje się jak Dante, nie wygląda jak Dante. Walczy trochę jak Dante. Ale...
Nazywa się Dante.
Jaki jest sens zmiany designu postaci w tym momencie? No, żeby ludzi przyciągnąć, bo to jest ich Dante. Ale to nie jest ich Dante tak naprawdę. To równie dobrze mogę być inna postać.
Ale może będzie to wytłumaczone w jakiś sposób, wiesz, że te włosy zmieniły kolor, dlatego że coś wielkiego się odbyło między jedną a drugą częścią, co spowodowało właśnie...
Tak, zmiana aktora, po prostu, wiesz...
Nie, jak zmiana włosów, coś bardzo ważnego.
Tak, w jednym odcinku wszedł pod prysznic, a w następnym wyszedł inny i w ogóle...
I wszyscy to kupią, bo to przecież Dante.
Okej, my zapowiadaliśmy, czekaliśmy na to, co nam pokaże Konami na swojej konferencji na Tokyo Game Show. Pokazało nam nic. Nie pokazało nam nowego trailera Rising, który by nas zmiótł z powierzchni ziemi. Jakiś fabularny trailer, tak jak robiły to te z MGS4 czy 3. Nie. Co oni nam pokazali? Pokazali nam Rising, jak działa mechanika cięcia. Po prostu Raiden stoi w jednym miejscu, ma hot katana action i przecina arbuzy.
Nie, bo właśnie oni poszli... Nie, bo ja myślę, że ta dywizja odpowiadająca za robienie tych trailerów poszła do... jak się nazywa ten... Shiganabu? Nikaroko?
A, jakiś tam ten facet, no.
Ten nowy reżyser. Oni poszli do niego, okej, co chcesz reklamować w naszej grze? Cut, cut, cut! Dobrze, ale tradycją jest to, że pokazujemy różne filmiki ze story. There will be story, there will be, but it's mainly about katana action.
Hot więc katana action.
Dali sobie sprawę, że jeszcze nie ma żadnej fabuły, więc musieli pokazać to, co mają, czyli cut, cut, cut.
Hot katana action.
I cut wygląda... Okej. Pytanie ale jeden, czemu stół się nie zepsuł w czasie tego cięcia? No po prostu, czemu
dobra,
stół?
Ale
ja mam jedno pytanie tak. Też, po Bizonie. No. Po Bizonie, kulturalnie.
Bizonie.
No. Bizonie, no bo Bizon myśli sobie... Chyba od roku nie mamy żadnych specjalnych informacji od Rising. Mija już rok, odkąd został zapowiedziany, tak? I co? Na razie widzimy tylko Raidena, który stoi w miejscu i ciacha arbuzy. Nie wiemy zupełnie nic o historii, nie wiemy o tym, jak wygląda poruszanie się Raidenem przy równoczesnym ciachaniu.
Tak,
nie
bo wiemy, on tylko to... stoi w miejscu na tych filmikach.
Tak, nie wiemy, jak wygląda akcja w stylu, że wiesz, on podbiega do kogoś i go przecina w pół, bo na razie to wygląda strasznie statycznie, on po prostu stoi, powoli wybiera sobie kąt cięcia i przecina to. Ale nie ma w tym jakiejś akcji, nie ma, wiesz, jest hot katana bez action.
No i też katana nie jest do końca hot, bo tak jak mówisz, masz po prostu wieczność potrzebujesz, żeby tym wycelować i tak dalej. Także wiesz? Oni pokazywali, że tak powiem, dość ograniczony w sumie zakres ruchu tym mieczem, no bo to jest dla mnie żadna fantazja, że mogę pod różnym kątem uderzyć, jeżeli tak, to po prostu, wiesz, nie mam pełnej kontroli nad ruchem tego miecza. Nie? Ale... No, chciałeś coś dodać, tak?
Tak, chciałem coś dodać, bo akurat mam możliwość. Tak jak mówiliście wcześniej, to jest bardzo zastanawiające, w jaki sposób tak precyzyjne ruchy, jak to wcześniej było powiedziane w poprzednim podcaście, mają być wykonywane w tak dynamicznej grze. Bo ja nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, w której na przykład muszę stanąć, tutaj bez podtekstów, prawda? Wyciągnąć ten
miecz.
Nie
ma żadnych, w naszym podcaście.
Cicho! Muszę stanąć i poczekać, aż ta linia cięcia nakieruje się w taki sposób, w jaki chce na ten biedny karabin. No nie wyobrażam tak. sobie tego naprawdę.
Żeby
jeśli chcieliby
rękę.
To rozwiązać... No tak, ale jeśli chcieliby to na przykład rozwiązać przez spowolnienie czasu, to w ogóle nie będzie pasowało do serii, bo to już naprawdę będzie oderwanie całkowite od tego, co było.
Więc... Ale przecież chyba było spowolnienie czasu w tych poprzednich filmikach, w tym pierwszym, gdzie on ciął tych żołnierzy z PMC.
Tak. Tak, tak, ale widzisz, ale to jest właśnie to, że jeśli chcemy zrobić MGS-a, który polega głównie na takim skradaniu i tak dalej, nie wiem, czy to do końca pasuje. To znaczy pewnie, jeśli już będzie takie spowolnienie, to... Dobrze, mów, Wizon, mów.
Nie, no mów, Odin, mów. Spowolnienie będzie to?
No, jeśli nawet będzie takie spowolnienie, to myślę, że będą musieli się bardzo postarać, żeby ono akurat pasowało do tego, co aktualnie robisz, bo jeśli to ma być szybka gra i będzie w niej mnóstwo spowolnień, bo będziesz używał miecza tak, jak chcesz, no to nie wiem. Nie wiem, czy to wypali rzeczywiście z tytułem tak Hot Katana Action będzie.
Wiesz, nikt nie powiedział, tylko wiem, że Bizon bardzo chce, ale nikt nie zarzucił nigdy Max Payne'owi, że nie jest grom akcji. A tam dość często się zwalniało tą akcję.
No tak,
no ale
tak.
To był jednak to była strzelaninka, a nie machanie szybkie mieczem Hot Katana Action. Ja chcę tylko powiedzieć, że widzę potencjał w PlayStation Move w tej grze. Bo jeżeli Move rzeczywiście odzorowuje nasze ruchy w taki sposób, jak oni to pokazywali na tych wszystkich konferencjach, to wtedy możemy podbić Raidenem i kogoś szybko ciachnąć, naprawdę.
Tak.
Ale
znaczy ja nie ukrywam, jeśli będzie działało.
Ja to powiem tak, ja nie jestem jakimś wielkim fanatykiem aktualnie Metal Geara, też te lata mam za sobą i gry samej z siebie nie wiem, czy bym kupił, ale jeżeli ona mi pokaże, jak działa move w dojrzałej względnie grze, bo o tym jeszcze będziemy mówić za chwilę, jak dojrzała jest, ale no, nie będzie to się sprowadzało, wiesz, do turlania piłek i skakania, wiesz, w rytma muzyki, aerobiku, tylko będzie po prostu gra fizyczna, i cięcie sport. Mieczem, to może mnie naprawdę sprzedać. I jakby był bundle właśnie Rising z tym, od razu z Navigation Stickiem, czy jak się nazywa to główne wando, którym się macha, myślę, że dałbym się skusić.
Druga sprawa to jest, że dowiedzieliśmy się jednej nowej i ciekawej rzeczy o Rising.
To jest najważniejsza informacja po prostu w tym internetowym żurnalizmie od lat.
Tak. W Rising przy pomocy miecza będziemy mogli ściągać z kobiet ubrania.
Zawsze mi tego brakowało w MGS-ach. Zawsze!
No właśnie był ten moment, nie? W dwójce, no. Metal Gear Solid, nie? Jak już, wiesz, byłeś tym Raidenem, miałeś ten miecz, właśnie to mnie non-stop przeszkadzało. Po prostu biegną na mnie ci kolesie, ni choler nie mogę ich rozebrać.
Dokładnie. Tyle razy starałem się, miałem po prostu w myślach ten obraz rozcinanych spodni i... Nic.
Okej, okay, skoro jeszcze o Metal Gearach mowa, to pokazano nam bardzo niewiele, ale dość, żeby stwierdzić, że Konami coś pokazało na temat Metal Gear Solid 3 na 3DS się i jak zwykle zrobiło beznadziejną prezentację, bo ograniczyła się ona do tego, że gra będzie, że będzie w niej Snake, że będzie w niej The Boss i tyle, że pojawi się w 2011 roku. I może Konami wiele nam nie pokazało, ale zaczęły się plotki. Loteczki. Mają szansę w końcu coś zmienić, nie są za bardzo ograniczeni i mogą kombinować. Teraz zaczynam się zastanawiać, co ja bym chciał widzieć w Metal Gearze i wiem, że się Bizon zupełnie nie przygotował, więc Bizon, ale co ty byś chciał widzieć zmian w trójce, zanim ja przejdę do swoich zmian?
Jeżeli już będziemy mieć zmianę kamery, na tą...
A będziemy mieli.
Dispense. Tak, no bo widać już na którymś tam... Tam były te screenshoty pokazane, że ta kamera się trzyma właśnie koło Snake'a bardzo nisko. Więc zapewne będziemy mieć tą kamerę z Subsistence. Nie myślę, żeby zostali przy tej ze Snake Eatera. To niewiele tam jest do poprawiania. Ja nie wiem, co można jeszcze zrobić ze Snake Eaterem, bo to jest naprawdę fajna gra i ja nie mam pomysłu, co można w niej zmienić, prócz systemu kamuflaży, tak żeby on
plecak.
Nie trzeba było wchodzić do tego menu.
Znaczy, moim...
Ale to się nie zmieni, blady, nie zmieni się plecak w Snake Eaterze, to jest... On musi
się, że się zmieni, bo oni pomyślą, o nie, musimy tę grę promować dla najmłodszych, oni sobie nie poradzą z plecakiem. I dlatego będzie trzeba to zmienić. Później ktoś stwierdzi, że panie Kojima, ale gra jest od 18 lat. Nie szkodzi, nie szkodzi. Przecież na pewno pomyślą o tym, że trzeba zrobić gry for kids, tak jak Kojima je upraszczał Peace Watera. I pewnie uproszczą też tu, więc mam nadzieję, że właśnie ten plecak ulegnie zmianie, nie wiem, może będzie mniej broni. Ale przynajmniej będą miały więcej sensu i będą pogrupowane tak, że nie będziesz musiał trzy kroki zmieniać wszystkiego w swoim plecaku, bo to mnie po prostu doprowadzało do sporych nerwów.
No i jeszcze ja dodam od siebie, że chciałbym bardzo zobaczyć, żeby w końcu na 3DS-ie w tej odsłonie MGS-a wykorzystać jakieś, nie wiem, sekcje z gry, które będzie można zaimplementować z użyciem czujnika dotykowego.
Co masz na myśli? Jakie sekcje mógłbyś zaproponować?
No nie wiem, na przykład walki.
Że
na przykład Quater Combat, nie? Wiesz, albo na przykład pojedynek z boss.
Ale Odin.
Cicho,
słuchaj, to jest
nie,
gra,
ale Kojima,
Kojima.
Ale Kojima.
Ale Kojima, więc
właśnie,
będzie macanie po cyckach.
Ale wszystko jest możliwe.
Będzie macanie po cyckach na pewno tym dotykowym.
Nie, ja myślę, że jedyne co się zmieni, to po prostu na pokazówkach przy Ewie, jak będziesz machał stylusem, to one tak będą, one, wszyscy wiemy o czym mówię, będą tak swobodnie latać na prawo, lewo, jakby nigdy nic, tak wiesz, jak mogłeś, że tak powiem, machać na Yomi w czwórce, wiedzieliś o tym?
Wiggly, wiggly, wiggly.
Jeżeli machałeś DualShockiem w czasie tego, w czasie rozmów znajomych, to one tak sobie robiły bing, bong, bing, bong, zupełnie bez powodu, przyczyny i sensu, ale czemu nie, Kojimano?
Z mniejszych, krótszych newsów na Tokyo Game Show przedstawiciel Sony nie zaprzeczył, iż konsola PSP2
koniec
zostanie
czasu.
W końcu wyprodukowana, więc być może po 5 latach od odsłony pierwszej
tylko
części...
Tylko 5?
Tak, już minęło aż 5 lat, więc być może Sony zdecyduje się, że w końcu jakieś PSP się pojawi nowe. Były plany z wykorzystaniem całkowicie dystrybucji Digital, potem zostały odsunięte na bok na rzecz innych czytników na zasadzie kupowania mniejszych kart pamięci. Teraz znowu wrócono do pomysłu dystrybucji internetowej, czy też dystrybucji elektronicznej gier tylko i wyłącznie, więc być może doczekamy się, chociaż szczerze powiedziawszy, biorąc pod uwagę to, jaki pogrom robi Nintendo, to nie wiem, czy Sony już się będzie z powrotem pakowało w ten rynek, kiedy na PSP osiągnęli niezbyt duże zyski. Tak mi się przynajmniej
jest
wydaje.
Jest jeden sposób, dzięki któremu mogą mieć zyski. Jeżeli dodadzą drugą gałkę,
tak,
to raz,
nogową.
A dwa, jeżeli będziesz mógł w internecie ściągnąć za darmo nie wiem, specjalne wersje swoich gier z PS2 do grania na PSP2.
Ale wiesz, bo dużo ludzi nie wie, prosząc o tą drugą gałkę analogową, dużo ludzi nie wie, dlaczego...
Jak będziesz
została...
to trzymał.
Nie, dlaczego ona nie została zaimplementowana. Otóż, według szefostwa Sony, druga gałka analogowa nie została zaimplementowana tylko i wyłącznie dlatego, że konsola stałaby się grubsza. Około 2 lub do 3 mm.
Nie!
Ja bym tego po prostu nie przeżył.
Don't do that!
Wiesz, niech ludzie przez 5 lat narzekają na beznadziejną pracę kamery, brak możliwości precyzyjnego poruszania się. Nie, po prostu te 3 mm.
Ale 3 mm. Nie, jak ja to wszystko.
Chociaż nie. Wystarczy, wiesz, zapytać pierwszą z brzegu, tak, długość ma znaczenie, więc te 3 mm.
Grubość, przepraszam, grubość.
Ej, nie grubość, tylko częstotliwość.
Panowie, jakby PSP 2 robił Kojima?
To wtedy...
Nie miałoby w ogóle gałek, składałoby się z jednego przycisku, skip, i byś tylko podganiał pokazówki.
Dobra, więc teraz już przechodzimy do tematu głównego naszego podcastu, czyli naszej dyskusji o grach, jakie najbardziej byśmy chcieli zobaczyć, w jakie najbardziej chcielibyśmy zagrać. No, mówiąc wprost, o grach, które moglibyśmy sami zaprojektować w wymarzonych produkcjach i... Z tego co wiem, Blady chciałby zacząć.
Blady chciałby zacząć, bo Blady miał wiele różnych pomysłów i kiedy zaproponowałem wam ten temat, to myślałem, że będę miał tonę pomysłów, ale kiedy zacząłem je ubierać w słowa, to z takich naprawdę wspaniałych wizji w głowie się zaczęło okazywać w sumie dość oklepane albo zupełnie wykonalne. Jednak jest jeden pomysł w mojej głowie, który się zrodził dawno, dawno temu i jest jeden problem z nim, bo po pierwsze jest wykonalny, a więc już to trochę samo to sekcja marzeniowa jest jakby już zepsuta, ale ogólnie gra byłaby MMORPG-erem, ale zupełnie innym niż myślicie. To byłaby gra, w której sterowalibyśmy jako członek partyzantki. Gra działaby się w niedalekiej przyszłości i byłaby no multiplayerowa. W każdej chwili moglibyśmy do niej siąść i dołączyć, nie wiem, do walk na ulicach, na miastach, w dzielnicach i tak dalej. Tym, co byłoby w niej wyjątkowe, jest to... cicho bądź. Jest to,
popadło
że gra...
słowo członek.
Że gra rozgrywałaby się tam, gdzie ty mieszkasz. Gra brałaby widok z Google Earth czy z innych tam satelit, generowałaby pole bitwy na podstawie tych budynków wokół siebie, które masz aktualnie mieszkając, żyjąc i przetwarzałaby je tam odpowiednio na niszczone budynki i tak dalej, generowałaby scenariusze. I teraz mogłoby to doprowadzić na przykład do tego typu scenariuszy, że czytałbyś na przykład rano informacje na serwerze, że nie wiem, o 21 jest atak na jakąś tam strefę. I teraz ta strefa zostaje ci podana mniej więcej, gdzie ona jest na mapie. I musisz podnieść swój własny fizyczny tyłek, odejść od komputera, pójść tam i na przykład zrobić rekonesans, jak ten budynek wygląda teraz, gdzie masz ulicę, okna i na przykład możesz zrobić zdjęcia kamerą, wracasz do domu i później współpracując z oddziałem możesz się powiedzieć, gdzie są drzwi, wejścia i tego typu rzeczy. Także to byłoby nie obowiązkowe, ale ułatwiłoby później realizację misji. I myślę, to mogłoby być ciekawe. Dalej. W grze byłyby właśnie takie patenty, że jeżeli misja się rozgrywa gdzie indziej, no to wtedy musisz się załapać na helikopter i właśnie wszystko fizycznie by w tej grze istniało, żadnych spawnów. Jeżeli ruszasz na misję, to fizycznie musisz ruszyć ze swojego miejsca, gdzie jest twoja postać, na przykład do helikoptera i na inną misję się udać. Właśnie żadnego spawnu, tak samo przeciwnicy. Część byłaby, nie wiem, botów, które, że tak powiem, byłyby na serwerach, żebyś no, miał z kim walczyć, kiedy nikogo innego nie ma, ale na przykład, nie wiem, oddziały komandosów to już byłyby sterowane przez fizycznych, prawdziwych graczy. No i właśnie levelowanie by tam zmieniało to, jak możemy, nie wiem, mieć coraz więcej osób pod swoją komendą i to, do czego bym zmierzał w swojej grze, to oczywiście skrajny realizm broni, zachowania się, ciężar broni, zmęczenie głównego bohatera, na przykład jakbyś miał broń, która waży 7 kilo, to po 300 metrach sprintu już miałbyś to odczuwał po prostu. Dodatkowo takie z czynniki jak stres, warunki otoczenia, w którym się, że tak powiem, znajdujemy, czyli wszystkie możliwe zapylone pomieszczenia i tak dalej, to wszystko by wpływało na to, jak wygląda, że tak powiem, gra. I tak, nadal uważam, że to jest wykonalne, tylko trzeba by kogoś, żeby się za to wzięło, żeby się za to wzięli.
Kojima. No.
Nie wiem, ja nie widzę, żeby to było wykonalne. Jak ty tylko zacząłeś mówić o tych satelitach, które będą patrzeć. Ja na przykład próbowałem na Google Earth zobaczyć swoją miejscowość i no cóż, nie zobaczyłem jej.
Bizon. Wiesz, do ciebie się dojeżdża do pierwszego przystanku autobusowego, a potem nie wiem. Potem...
się nasłuchuje, z której strony psy szczekają i się idzie mniej więcej w kierunku.
Dzięki.
Z której strony pachnie obiadem.
Nie, po prostu gdyby ta gra działała u mnie, to chodziłbym o wielkich naleśnikach i nic więcej.
Nie, to nie wiem, można by zmienić punkt startowy. Anyway, właśnie, to nie byłoby obowiązkowe, tak samo to by na przykład mogło, tak jak mówisz, ograniczyć osoby, które mieszkają tam, gdzie mieszkasz, ale... Ale jeżeli na przykład zobaczysz, jak już potrafią na przykład w Stanach mieć w pełni trójwymiarowe budynki w Google Earth i możesz sobie latać nimi swobodnie, możesz przez Grand Canyon przelecieć i każdą szczelinę obserwować, ja nie widzę powodu. Nie chodzi mi o to, że to musiało być oteksturowane dokładnie tak, jak teraz, że tak powiem, jest pomalowany ten budynek, tylko ogólne rozmieszczenie, schematyka, najważniejsze punkty w miastach, tego typu rzeczy. A to, czego nie przetworzy? Wielki krater po eksplozji bomby. I prosty, dzięki temu mogłaby działać ta gra.
Dużo wielkich kraterów na terenie Polski.
No, czyli tam, gdzie by nie było zdjęć satelitarnych, widzę bizon, to była po prostu taka moria, nie? Po prostu wszystko zniszczone, spalone.
Nie, ale dzięki. Pomysł... dzięki bardzo. Ale pomysł masz, Blady, naprawdę bardzo ciekawy, tylko że to, co by ludzi odganiało od takiej gry, to chyba by był abonament, bo jeśli ona miałaby być aż tak bardzo skomplikowana, jak ty wymarzyłeś sobie, aż tak bardzo, wiesz, na wielu poziomach złożona, no to musiałaby chyba też kosztować.
Znaczy, ja myślę, że do momentu, w którym ta gra by powstała, to już serwerownie by się mieściły w urządzeniu wielkości paznokcia, więc...
Aha, no to myślę, że już wtedy amerykańscy nastolatkowie plus 100 kilogramów, nie wiem, czy oni chętnie robiliby rekonesans.
Okay, ale mam inny pomysł, nie? Skoro
to... Na skalach by dojeżdżali, wiesz.
Wiesz, skoro to jest tak wierna, że tak powiem, odwzorowalnia rzeczywistości, no to chyba najłatwiej jest wtedy robić reklamę w grach, nie? Bo nie wiem, kiedy ostatni raz wychodziłem z domu, widziałem różne plakaty, widziałem billboardy. Więc no, trudno w grze o Wietnamie mieć tego typu promocję, ale już takiej grze, która się dzieje w miastach, no względnie zaludnionych terenach jak u Bizona, to można by robić Bizony.
Ale wiesz co,
można by robić...
Nie róbmy więcej Bizona. Ale nie, wiesz co, jest parę takich gier z pogranicza tego, o czym mówisz, polegają one na tym, że ktoś zostawia jakiś sprzęt albo jakąś instrukcję, na przykład w butelce albo w jakiejś skrzynce i chowa ją gdzieś, umieszcza na stronie info odnośnie jej w postaci na przykład wskazówek i ludzie potem z okolicy, logując się na tą stronę, widzą, że gdzieś tam u mnie ktoś umieścił jakiś tam sprzęt, wiesz, jakiś tam skarb czy coś takiego. I potem właśnie cały myk polega na tym, żeby rozszyfrować wszystkie wskazówki, które są rozsiane po okolicy w różnych takich niedostępnych, odludnych miejscach i odnaleźć to. I to ponoć daje bardzo dużo satysfakcji. Oczywiście u mnie takich miejsc nie ma. Najbliższe są w okolicy Dąbrowy Górniczej, niestety, poza moim...
No to w autobus i jazda, no. To masz ten abonament.
No wiesz, ale chodzi o to, że takie gry, które angażują ludzi już fizycznie, poza komputerem, jednak istnieją i szczerze powiedziawszy, muszę się z tą zgodzić, czy też, nie wiem, w jakiś tam sposób poprzeć twój pomysł, że się naprawdę ponoć rewelacyjnie sprawdzają.
Dziękuję.
Proszę.
Myślałem, że jestem całkiem odkrywczy, kiedy o tym mówiłem, no ale widać. Wszystko, co wymyśliłeś, już dawno zostało wcześniej wymyślone. Tak. I...
Pomyśl o tym, jest o tym porno w internecie.
Okej, okay, to teraz ja? To teraz ja?
Tak.
Ale ja jestem ciekaw, bo to będzie jakiś symulator rolniczy, ja myślę. No ale dobra.
Dzięki!
Kombajn Wizo!
Jego kombajn. Dobra, więc tak.
Teraz będziesz musiał wytłumaczyć ludziom, co śpiewałeś.
Piosenka Kombajn Bizon, polecam sobie sprawdzić.
Uwaga.
Uwaga, bo Bizon mówi pomysł, a mój pomysł jest wiele bardziej wykonalny od pomysłu Bladego i wystarczy go po prostu, żeby wykonać. Nie wiem, Blizzard go usłyszał albo BioWare w naszym podcaście i wykonał. Mhm. Więc wyobraźmy sobie grę Noir. Jednak takie dość, no powiedzmy, futurystyczniejsze noir, bo to nie byłyby te lata 30. czy tam któreś, tylko powiedzmy nad 80. Bylibyśmy detektywem, tyle że nie byłaby to gra typowo przygodowa, gdzie byśmy sobie klikali na wszystko, tylko byłaby to gra widziana z trzeciej osoby lub też z pierwszej osoby, w zależności od widoku, który byśmy wybrali. Widok z trzeciej osoby... Widok z trzeciej osoby służyłby nam wykonywania rzeczy typowo, no, gier akcji, strzelanin itp., podczas gdy widok z pierwszej osoby służyłby nam do przeczesywania miejsc zbrodni. I bardzo podobałby mi się taki patent, że na przykład mamy swoje jakieś zlecenie, idziemy na miejsce zbrodni, wchodząc do pomieszczenia włączamy widok z pierwszej osoby i przeszukujemy owe pomieszczenie, podnosimy różne rzeczy, tak jak ostatnio właśnie grałem w Penumbrę i strasznie mi się spodobało to, że niektóre rzeczy na przykład mogą być schowane pod jakimś pudłem czy coś. Bardzo dobrze zwiedzalibyśmy miejsce zbrodni, zbieralibyśmy dowody i później na przykład siadalibyśmy w jakimś swoim pokoju i próbowali z tych dowodów coś zrobić. Ale pojawia się tutaj kolejny pomysł mój, czyli możemy zbadać miejsce zbrodni bardzo dobrze lub tak po prostu wejść, zobaczyć, co jest naokoło i wyjść. I gra ustosunkowywałaby się do tego w taki sposób, że jeżeli my byśmy przeszukiwali miejsce zbrodni bardzo dokładnie, to mielibyśmy jakby większe szanse na to, że rozwiążemy to bez używania przemocy. Wtedy gra nakierowywałaby się bardziej na to, że to będzie przygodówka. Natomiast jeżeli wchodzilibyśmy do pomieszczenia, oglądali je i wchodzili, to oznaczałoby, że jesteśmy bardziej nakierowani na straight to the action i wtedy byśmy mieli te typowo strzelaninkowe sekcje z trzeciej osoby. Ale tak też myślę sobie, że jeżeli byśmy mieli widok z trzeciej osoby i taką typową naszą strzelaninkę, tyle że wykonaną w dobry sposób, to można by do niej zaimplementować system przesłuchań, taki jak w Punisherze, czyli że moglibyśmy złapać kogoś i obijając mu ryj wycisnąć z jego jakieś informacje i to by było jakby, no, zamiast wyciskania informacji z tego, co znajdziemy na miejscu zbrodni, moglibyśmy to z kogoś, z jakiegoś bandziora wyciągnąć. I myślę, że właśnie taka gra przekonałaby do siebie zarówno tych, którzy chcieliby bardziej przygodówkowych rozwiązań, takich bardziej, żeby coś odkrywać, jak i tych, którzy chcieliby po prostu straight to the action napierdzielać wszystkich po gębach i wyciągać z nich dowody. To czymś takim myślałem ja.
Mhm. A pytanie... Ja przewidziałem coś takiego, bo to była jedna z moich pierwszych pomysłów. To właśnie było, jesteś detektywem i masz tę misję, na które ty jedziesz, przeszukujesz, ale sobie przypomniałem, że już jest taka gra w produkcji, nazywa się LA Noir i oprócz umiejscowienia, o którym mówiłeś, to wszystko, o czym mówisz, czyli to właśnie przeszukiwanie miejsc zbrodni, możliwość unikania walk, różnorakich system przesłuchiwania, czy to przygodówkowy, czy akcji, tam to ma być już.
A ja ale dobrze, my wiemy, że to tam ma być, tyle że my o tej grze na razie nic nie wiemy i nic nie widzimy, oprócz tego, co nam napisali o.
A ja chciałem zapytać, więc czy Bizon, myślałeś też o tym na przykład o rozwoju psychologicznym bohatera, bo jeśli on prowadzi te przesłuchania, jeśli wiesz, angażuje się, czyli angażuje gracza w te decyzje, bo teraz to jest takie popularne, ale w sumie też to dobrze, że jest popularne, bo chyba tego gry potrzebują. Czy myślałeś o tym, żeby bohater nasz rozwijał się w miarę fabuły, ale tak rzeczywiście się rozwijał, jeśli już mówimy o grach właśnie, które moglibyśmy sami zaprojektować?
To znaczy, ja myślałem jeszcze o czymś innym. Tak, żeby nie tylko wpływały na to nasze decyzje, jakie podejmiemy w grze, bo jak najbardziej myślałem o rozwoju psychologicznym bohatera, tak żeby jego psychika zmieniała się w trakcie gry w zależności od tego, jak będziemy postępować. Ale też na przykład myślałem o czymś takim, co ty mi kiedyś podsunąłeś, jak ja pisałem scenariusz, że na przykład używalibyśmy w tej grze środków przeciwbólowych i moglibyśmy naszą postać uzależnić od nich. I myślałem nad wieloma takimi różnymi rozwiązaniami, które można by tam wrzucić. Jak najbardziej super pomysły i myślę, że taka gra dla mnie, bo wy sobie możecie mówić co chcecie, dla mnie taka gra byłaby 10 na 10.
No. Ale chodzi ci tutaj o taki obraz moralnie upadającego człowieka, czy też fizycznie?
Myślałem właśnie o czymś takim, że gdybyśmy przechodzili grę w typowo sposób przygotówkowy, mielibyśmy tego ultra clear detektywa, mhm, albo tego bardzo złego, albo tego wyśrodkowanego, wiesz.
Dobra, a teraz to, co jest dla mnie najciekawsze, a jakbyś to rozwiązał, gdybyśmy wzięli na przykład właśnie tego wyśrodkowanego? Czy to by był właśnie taki must effect u ciebie? Czy starałbyś się zrobić z tym coś innego? Na przykład, nie wiem, spowodować, że jest uzależniony, ale jednocześnie na przykład odczuwa wielkie poczucie, nie wiem, odpowiedzialności i wyrzutów sumienia wobec siebie i na przykład cały czas to go gnębi i jest ograniczony na przykład w pewnych swoich działaniach właśnie przez to, że boi się komuś zrobić krzywdę albo nie ufa samemu sobie, wiesz, takie zawiłości, bo wiem, że ty też orientujesz się w tych tematach, to jest takie anty-mass-effect. Get to the chapel, wiesz, o co mi chodzi.
No dobrze, nie mass-effectowe. Ja... Rzecz jasna, jak najbardziej chciałbym, żeby ta gra była taka, jak ty mówisz, żeby każda decyzja wpływała jakoś na to, żeby ta jego psychika kształtowała właśnie się w zupełnie różny sposób w zależności od tego, jakie decyzje podejmiemy i żeby to nie był Mass Effect, gdzie Shepard zawsze będzie Shepardem, zawsze będzie tym bohaterem galaktyki, nieważne czy będzie Paragonem czy Renegatem. I fajne by było, gdyby tak było i to jest to takie wielkie moje marzenie, ale nie myślę, żeby komuś się chciało to robić. Ja myślałem o tym, żeby wymyślić grę, która byłaby do zrobienia, że ktoś słyszy pomysł i ją robi. A to, o czym my mówimy teraz, to są bardzo duże zawiłości fabularne i trzeba było poświęcić na to bardzo dużo czasu.
No ale, to wszystko tak... przed nami jeszcze, wiesz, jeszcze parę lat temu ludzie uważali, że grafika 3D?
Nie, jeszcze parę 3D? Lat temu ludzie uważali, że 10 gigabajtów na miejsce na dysku? Po co?
To też wszystko przed nami, Bizon. Ja myślę, że pewnego dnia powstanie taka gra i powiesz wtedy no!
Znaczy, miejmy nadzieję, że LA Noir się właśnie o to otrze, bo o tym już rozmawialiśmy, o tym LA Noir.
Ale jeżeli się o to otrze, to znaczy, że się nie sprzeda, a możliwe nawet nie znajdzie wydawcy.
No niestety, to są nasze marzenia.
Nie chcę proroczyć, ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o LA Noir, to ono tak jakby jest, ale widziałem do tej pory jeden trailer, może dwa, tak policząc na palcach.
Jeszcze screeny ja widziałem.
Tak, screeny, właśnie chciałem o nich powiedzieć, z 15 screenów i to tyle. I tak mniej więcej od pół roku, więc...
Ale robi się podobno.
Ciekawe, czy będzie można ścinać odzież z kobiet w tej grze.
Maxa Payne'a trójki już nie robią, a LA Noir podobno powstaje dalej.
Ale ta odzież, ta...
No. Bo to story, bez odzieży, wiesz. Okej, okay, Odin!
Okej, okay, ja! Więc, tutaj niestety będzie o tyle ciężko, że ja będę się trochę zgadzał z Bizonem, bo... Uwaga, uwaga, mamy dość podobny sposób myślenia, jeśli chodzi o gry i o filmy. Więc ostatnio miałem okazję grać w taką grę Alan Wake, która zbierała i dobre opinie, i złe. I to, co mi się w niej strasznie spodobało, to jest sposób prowadzenia narracji. Powolne przedstawianie historii. To jest właśnie to, co chyba najbardziej mnie kręci, jeśli chodzi o gry, i tak wyobrażam sobie właśnie moją idealną grę. To jest grząski grunt, dlatego że można bardzo łatwo zniszczyć całą tą mroczność, prawda? Całą ciągłość. No, wystarczy po prostu jeden raz napisać źle pewną linijkę w skrypcie i po prostu cała gra wali się na łeb na szyję i staje się po prostu denna, płytka i śmieszna. Ale jednocześnie, jeśli się to udaje, to wtedy jest super. No i skoro mam tą możliwość, to wyobrażam sobie mniej więcej taką scenerię, czyli leśne ścieżki, które jako jedyne przypominają nam o tym, że jesteśmy niedaleko cywilizacji, w bardzo gęstym, mrocznym lesie i zbliżamy się ciągle ku bezdymnej ciemności. Więc blask księżyca, tam oczywiście klimat, blask księżyca odbija się w spadających liściach, prawda? Podmuchy wiatru powodują, że nasza postać powoli się ugina, zasłania ręką twarz.
I tak zupa powoli... z muchomorów się gotuje, tak?
Tak! I teraz powoli zmierza w kierunku tego środka lasu. Nie wiemy, czym jest ten środek. Lekko przesłania tą twarz, lodowaty wiatr powoduje, że jego ubranie tak niepokojąco trzepocze. Słyszymy jego zmęczony oddech, pulsujący, powoli zanikający bicie serca. Postać tak jakby walczy z tą ciemnością, zmierza dalej. W końcu gdzieś tam w oddali na horyzoncie pojawia się małe, niknące światełko, ale my zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę to jest tylko kłamstwo, które wodzi naszą postać coraz dalej, stwarza pozory ratunku, gdy każdy zmysł podpowiada, że ten ratunek już nigdy się nie pojawi. I z jej płaszcza powoli zaczyna kapać krew, nogi zaczynają zaciągać po wypiętrzonych korzeniach, słychać głos, to myśli bohatera naszego, ironia, pogodzenie się z własnym losem. Właśnie takie klimaty, gdybyśmy byli w stanie zaimplementować to do gry, o której mówił Bizon, to byłoby super. I dodalibyśmy do tego jeszcze motyw cofania się wstecz, kiedy obserwujemy naszego głównego bohatera w jednej specyficznej chwili, jaka może zaważyć na biegu wszystkich dalszych wydarzeń, dlatego że strasznie podoba mi się opowiadanie historii poprzez retrospekcję, nie wiem czemu.
Ale jeśli jako...
Czekaj, jeszcze chwilkę. Jeśli pamiętacie klimat Silent Hill, nie ten ostentacyjny Silent Hill, ale ten wybiórczo genialny, czyli te wyjątkowe momenty, o których się potem opowiada, na przykład kiedy lustro zaczyna ucieleśniać naszą duszę, albo bohaterowie odzwierciedlają nasze wyrzuty sumienia, właśnie ten klimat. I oczywiście też strach, czyli strach, którego nie jesteśmy w stanie sobie ucieleśnić, którego nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, bo najbardziej boimy się właśnie tego, czego nie rozumiemy, i moim największym celem w grze, którą bym projektował, byłoby to, aby nie ucieleśniać wrogów, nie ucieleśniać tego, przed czym uciekamy, czego się boimy, bo kiedy widzimy ostatecznie na przykład w Bractwie Wilków tego wielkiego wilka, to całe to napięcie nagle spada, bo my już wiemy, jak on wygląda. Kiedy nie wiemy do samego końca, co się dzieje z naszym bohaterem, mimo że mamy pewne domysły, to jednak to nas kręci, to nas ciągnie dalej. Jesteśmy coraz bardziej wciągani przez tą fabułę. I właśnie taką grę bym sobie wyobrażał. Taką grę chciałbym kiedyś zagrać. Taką bizonową, detektywistyczną, ale jednocześnie z tym strasznym naciskiem na rozwój emocjonalny naszego bohatera.
No to ja nie mam pytań już teraz.
Nie, no, Odin świetnie powiedział.
Dziękuję.
To co, jeszcze po jednym?
Chętnie.
Ja mogę tylko zwrócić jednym takim króciutkim swoim pomysłem, bo przez bardzo krótki okres myślałem o grze, która by nigdy w życiu nie wyszła, ale wyobraźmy sobie chłopaka albo dziewczynę, whatever, kogoś, kto stracił drogą mu osobę, niezależnie czy to by była matka, dziewczyna, siostra, whatever, i gra... miałaby jakby dwa wyjścia. Albo będziemy posuwać ją fabularnie. Nie matkę, nie siostrę, tylko...
Już mi zabrał hałas!
Padło słowo!
Jeżeli będziemy iść razem z fabułą, to w pewnym momencie byśmy w końcu znaleźli tą osobę. Ale gra działałaby się w otwartym świecie i mielibyśmy możliwość podchodzenia do różnych osób ze zdjęciem tej osoby i pytania się, przepraszam, czy pan ją widział? Przepraszam. I w pewnym momencie gry moglibyśmy znaleźć tą osobę, która by powiedziała: tak, znam, widziałem, wiem, gdzie jest. i właśnie widzę to.
Ja
jestem tą postacią w kapturze, idącą przez deszcz, przez te tłumy ludzi gdzieś w jakimś ogromnym amerykańskim mieście i podchodzę do wybiórczych ludzi, pokazuję im to zdjęcie, oni mówią, nie widziałem.
W kapturze, w czarnym, w deszczu, z gęstą, kędzierzawą brodą, krew na rękach.
Czy widziała pani tą osobę?
Nie widziałam jej, proszę mnie zostawić.
To taką grę sobie wyobrażałem, że można by ją było rozwiązać w taki sposób, że po prostu chodzilibyśmy po wielkim mieście i szukali tej osoby w taki sposób, no. Ale to nigdy by nie przeszło.
To znaczy, to tym bardziej chyba mógłbyś pociągnąć ten rozwój psychologiczny bohatera.
A, też, tutaj jak najbardziej, nie?
Tylko też nie wiem, czy ten upadek moralny człowieka, czy tak można powiedzieć, upadek duchowy człowieka, czy to jako jedyne by się sprzedało w grze. Możesz obserwować, jak twój bohater coraz bardziej traci wiarę w siebie.
I to by chyba ludzi nie utrzymało przy grze, jakby nie było nic oprócz tego chodzenia i pytania się, czy widziała pani ją?
Tak, ale mnie ten pomysł i tak kręci.
Jakbyś to wplótł w tą swoją grę detektywistyczną, że jednocześnie prowadząc śledztwa szukamy ukochanej.
Na przykład.
Ha?
O. Bloody, you magnificent bastard!
Tylko, że... W mojej grze detektywistycznej nie byłoby otwartego świata. I to jest ta... Ona by była jak
Ale to właśnie mógłby być ten element otwartowości, że pomiędzy misjami możemy właśnie albo robić tylko misję, być skupionym na pracy detektywem, albo, nie wiem, zanikać, zatrzymać na chwilę śledztwo,
nie.
Ubrać w kapelusz, ruszyć na miasto. Nie psuj mojej gry!
Nie.
Ale zobacz, Blady ma tutaj, może mieć tutaj rację, dlatego że gdybyś odnalazł tą osobę, jak bardzo by to urozmaiciło rozgrywkę, gdybyś mógł wracać do... kiedyś pustego mieszkania, a teraz na przykład z twoją ukochaną dziewczyną, czy też żoną, która na ciebie czeka. I wszystkie te filmiki, jakie rozgrywają się, kiedy obserwujesz tą twoją postać, kiedy ona cierpi, są też połączone z tym, jak twoja ukochana cię wspiera. I to w jakiś tam sposób
też,
nagradza
zobacz,
człowieka
jakby to
mogło... za to łażenie i poszukiwanie. To...
Też zobacz, może mówisz, nie, że tam byś chciał mieć wybór, wracając do tej twojej detektywistycznej, czy właśnie jesteśmy tacy skupieni, dokładni, czy brutalni. O ile trudniej ci by było być brutalnym i narażającym życie, gdybyś ją odnalazł i później nie chciał zginąć na przykład na misji.
Magnificent bastard.
O Jezus, taki ja miałem genialny pomysł w ogóle, że teraz obracamy się wokół niego wciąż i wciąż.
Wokół pomysłu Bizona.
To odejdźmy w stronę jakiegoś shitty action movie, czyli w mój pomysł następny. Czyli gra, która byłaby totalną zżynką klimatu z Szklanej Pułapki 1. Bo mi się zawsze podobało właśnie, jak John McClane sobie musi radzić sam. I w ogóle właśnie ta samotność głównego bohatera, który jest przeciwko przerażającym po prostu siłom wroga. I gra, którą dość daleko, że tak powiem, zagłębiłem w swoich myślach, wyglądałaby tak. Wyobraźmy sobie byłego żołnierza, który, nie wiem, teraz przeszedł do jakiejś roli konsultanta dla armii. I jest on wysłany na jakąś tam rytunowe przemówienie na temat jakiegoś tam bezpieczeństwa, wysłuchać w jakimś laboratorium podziemnym, super tajnym. I oczywiście po wprowadzeniu, które by tam właśnie można było, nie wiem, przespać albo wysłuchać i dowiedzieć, jak wygląda kompleks, czy właśnie w czasie jakiejś tam prezentacji, nudząc się, moglibyśmy przeglądać broszury dotyczące kompleksu, w którym się znajdujemy, zapoznać się wstępnie z rozkładem pomieszczeń, przeczytać, jakie są zasady działania kodów bezpieczeństwa itd., itd. I po jakimś tam oczywiście zbiegu okoliczności doszłoby do sytuacji, w której terroryści przyjmują kontrolę nad budynkiem, biorą zakładników i wyznaczają czas na ich uratowanie. I wtedy my mielibyśmy, na przykład, nie wiem, kontakt radiowy z jakimś innym pułkownikiem naszym stary, który, nie wiem, jest ranny i musimy go odnaleźć. Jak go znajdziemy i go stabilizujemy, to on może nam pomagać przez radio, dawać wskazówki, co możemy robić, żeby zwiększyć swoje szanse przeżycia. Właśnie najważniejsze w tej grze było to przeżycie, odnajdywanie kolejnych punktów do, że tak powiem, schowania się, do oszczędzania amunicji, do dbania o swój, że tak powiem, stan zdrowia, zdobywania kolejnych kart. I tym, co byłoby najważniejsze w tej mojej grze, właśnie, że ta fabuła by się rozwijała tak, jak tobie się podoba. Mógłbyś grę zakończyć w 2 godziny, jeżeli miałbyś odpowiednio dużo szczęścia i byś po prostu, nie wiem, wystrzelał sobie drogę do tych zakładników, albo mógłbyś mieć o wiele bardziej skomplikowany plan, nawiązać kontakt z ludźmi na ziemi, znaczy na powierzchni, wezwać jakieś ekipy wsparcia, dostać się przez, nie wiem, systemy wentylacyjne do pokoju, gdzie są ci wszyscy zakładnicy, nie wiem, wcześniej wyruszyć, zdobyć gaz łzawiący, dozbrajać się i mieć pewność, że kiedy tam wejdziemy, żaden z tych zakładników nie zginie. Jakby to, co mi najbardziej się podobało w tym pomyśle, to, że w tej bazie byłoby mnóstwo różnych gadżetów, które my możemy wykorzystywać na swoją korzyść, czyli bezprzewodowe kamery, które moglibyśmy właśnie umieszczać w jakichś korytarzach i widzieć, gdzie się strażnicy przemieszczają, którzy mają nieskryptowane jakby trasy patrolowe. Jeżeli usuniemy jednego z ich gości, nie wiem, takiego Red Shirta, no to tam wyślą jednego strażnika, żeby się rozejrzał. Ale jeżeli zabijemy jakiegoś, nie wiem, już w berecie oficera, no to wyruszają z, nie wiem, misją na odsieć, żeby ciebie złapać. I moglibyśmy przygotowywać różne pułapki, nie wiem, mieć dostęp do laboratorium chemicznego, gdzie moglibyśmy mieszać różne związki chemiczne na podstawie jakichś wzorów, które znajdujemy w grze, w szafkach, tego typu rzeczach. Moglibyśmy się podłączyć do systemu kamer tego i tym prostym sposobem stworzyć grę, gdzie właśnie moglibyśmy korzystać z tych wszystkich możliwych gadżetów na...
Urwać im od internetu,
zdobyć przewagę właśnie nad wrogiem tą technologiczną, że najpierw mu odebrać to, że wszystko widzi, nie wiem, zainstalować podsłuchy, czy przy jakimś strażniku, żeby on później wrócił do swoich i słyszymy ich rozmowy. Tego typu rzeczy. Bardzo proste w wykonaniu.
Mhm, Kojima. Jeszcze tak pomyślałem, bo tak w sumie trochę nieśmiało dodam, zastanawiałem się, gdyby zakończyć tą grę, o którą my tak z Bizonem mówiliśmy i chciałem usłyszeć wasze przemyślenia odnośnie tego, co bym tutaj zasugerował. Zastanawiałem się trochę nad tym, jak by zakończyć właśnie i myślę, że najbardziej prowokującym, takim najbardziej zmuszającym do refleksji, ale jednocześnie takim, z którym nie można się pogodzić zakończeniem byłoby, kiedy byśmy na przykład zmierzali już do tego konkretnego punktu, w którym moglibyśmy się wszystkiego dowiedzieć. I idziemy tym korytarzem, czarnym, ciemnym korytarzem z drzwiami po boku i widzimy te jedne drzwi naprzeciwko nas, znowu ten motyw czegoś, co jest w oddali, do czego zmierzamy, a jednocześnie nigdy się nie przybliża i nagle gra się kończy i ludzie...
Kup DLC!
I ludzie na forum BioWare piszą, jak mogli to zrobić! Ludzie na forum PS3N piszą, jak oni mogli to zrobić! Ludzie w komentarzach DualShock Podcast piszą, jaki fajny podcast! Tak czy inaczej chodzi o to, że rozumiecie, jest to zerwanie nagle, to zaskoczenie gracza kompletne, w którym on nie spodziewa się tego, jednocześnie zdaje sobie sprawę, że takie coś może być, ale jest tak bardzo wciągnięty w fabułę, że nagle ona go ucina, ale czasem pępowinę, tak jak kiedyś mówił Blady, i zostawia cię takiego właśnie z tymi wszystkimi swoimi spekulacjami, na które nigdy sobie nie odpowiesz.
Ale to wtedy każdy by powiedział, że to jest lazy writing po prostu, że nie potrafiłeś wymyślić odpowiednio zgrabnego sposobu, żeby zakończyć historię i robisz bardzo tani chwyt, w którym właśnie po prostu postać przechodzi przez drzwi, zbliżenie, nie wiem, na klamkę, jak on ją przekręca, ściemnienie i to jest takie wow, artystyczne.
Nie, właśnie nie chciałbym, żeby to tak wyglądało.
Ale
tak.
To by się do tego sprowadzało, właśnie, że nie umiesz w zgrabny sposób podsumować historii i zostawiasz ją graczowi do napisania samemu.
No właśnie chciałem zapytać jeszcze Bizon, powiedz Bizon, co o tym myślisz?
Nie wiem, co myśleć. Bardziej się obstawiam po stronie Bladego. Tak, zróbmy tak. Ja wiem, co od nich chcę przekazać, ale to by nie przeszło, tak jak Blady mówi, to by nie przeszło w opinii publicznej w żaden sposób i no smutne by to było.
Ale też ludzie chcą mieć poczucie satysfakcji z tego, że coś osiągnęli.
No tak.
Ja wiem właśnie, że ty chcesz, żeby to było takie ciężkie, że o Jezus, tyle pytań, które pozostały, ale to tak nie działa, niestety.
Mm-hmm. God damn it.
Mainstream, Odin, mainstream.
No tak, mainstream, tak. Dobra, kończycie, wszyscy żyli długo i szczęśliwie, jest ślub, prawda?
Nie, to ja bym bardziej widział zakończenie w stylu, że jeżeli nie znalazłeś tej dziewczyny, po prostu wiesz, wracasz do biura, tam nie wiem, uratowałeś burmistrza, co miasto ci dziękuję.
I znalazłeś nową!
Wracasz zmęczony do biura i wiesz, i on wchodzi taki zmęczony, odkłada kapelusz, odpina kaburę z bronią i kamera wychodzi przez okno, bo zaczyna padać, a tam na dworze po prostu przypadkiem akurat przychodzi ta jego dziewczyna, której, nie wiem, nie miałeś ochoty, odwagi, chęci znaleźć. Tak po prostu, jakby nigdy nic.
A, fajne.
No, tak, Blady powiedział kompletny mainstream, Bizon się odezwał, fajne.
Bo to działa na ludzi pod tym względem, że to jest coś, co są w stanie kupić, to jest dla nich dość głębokie, żeby to zrozumieli, a jednocześnie po prostu to każdego z nas działa. Nie musisz siedzieć 5 godzin w grze i się skupiać, ale o co mu chodziło, co on myślał?
To ja teraz myślę tak, spiszmy to wszystko, o czym mówiliśmy, gdzieś na kartkę i wyślijmy do Epic.
Epic!
Niech Cliff coś z tym zrobi.
Oni zrobią z tego taki shooter, chłopie!
Nie, ale wiesz, nie, już nie zbaczajmy tak bardzo z tematu. Wiemy o co chodzi i szczerze powiem, że ja się cieszę, że jeszcze w tym świecie takich mainstreamowych mediów są jeszcze ludzie, którzy potrafią myśleć tak ambitnie, bo nie oszukujmy się, jest bardzo ciężko w dzisiejszych czasach z takimi typu grami. I chyba to jest właśnie tym problemem, że można. I powstawały takie gry, oczywiście nie każda w równym stopniu. Jednak można i mam nadzieję, że w przyszłości będą się ukazywały, bo jeśli nie, no to zostaniemy właśnie z mainstreamowymi grami, które wychowują młodszych czy też starszych graczy no, na takich wzorcach, które są, szczerze powiedziawszy, złudne.
Nie no, bo powiedzmy sobie szczerze, Odin, nie możemy cały czas robić podcastów o kolejnych klonach Gears of War albo Call of Duty.
Oczywiście.
Ale kończą się ambitne gry, o których możemy robić podcasty.
No właśnie o tym mówię, no i co teraz?
Że musimy się sprowadzać do mówienia o grach, które nie powstały i nie powstaną, bo są zbyt ambitne.
W kolejnym podcaście druga edycja gier, które chcielibyśmy zobaczyć, a w które nigdy nie zagramy.
Let's play! Nie wiadomo, tylko słuchać, że no, więc ja wchodzę raz przy drzwi, widzisz, nie? No, widzę.
Nie, bo to musielibyśmy robić nie let's play, tylko hope play.
No, hope, let's hope.
Let's hope.
Niestety kończy się już 24 odcinek DualShock Podcast. Mam nadzieję, że nasze pomysły na gry wam się podobały i jeżeli jesteście bardzo kreatywni, napiszcie swoje własne pomysły na wasze gry w komentarzach, a jeżeli jesteście mniej kreatywni, to chociaż napiszcie, co sądzicie o naszych pomysłach.
Tak!
Mhm.
Tak więc żegnają się z wami Bizon,
Odin,
Blady. Nie postarałem się teraz.
It has begun.
In the world where nothing seems in order.
Mhm. I dalej.
Grupa Bob. Wyrusza.
No to.
Nie miałem czasu, żeby się przygotować.
Nie, ale to jest świetne, zrób coś z tym.
Ale z którym?
The world when only a...
Kurwa, łamie mi się
głos. Straciłeś!
In the world, anglosaski no, tak. Podcast is online. We are the chosen ones. We are the group Bob. Blood. Holy Bison. Yes, tak. Wszyscy powinniśmy tak mówić przez cały podcast. Oczywiście. Witam z wami, Odin. Musimy, to musi być krótki podcast, bo za 3 minuty stracę głos. Na co czekamy? Ale śmiejemy się też w ten. Dobrze. Żaden problem. To brzmiało.
Co, robimy, ale robimy taki wstęp?
Na taki problem.
Ale zresztą zróbmy tak. Bizon, umiesz tak mówić?
No nie, on nie umie. Nie, no. Bizon, umiesz niskim głosem?
Jak wy to wymuszacie?
My łapiemy się za jaja, wiesz?
Ej, kto ma, ten łapie, no.
Nie, czy jak to... Którędy wy to wymuszacie?
Dupą!
O, Jesus.
Którędy wy to...
Nie, to będzie tak, nie, że Bizon po raz jedyny będzie miał niższy, wyższy głos niż my. To będzie taki kontrast, nie?
Tu blady, Odin.
I Bizon?
Wy przyciskacie przeponą jakoś to, czy jak?
No, ja ściskam górną, że tak powiem, część brzucha i
nie, to, żeby ja
gardło się ściskało. No gardło, ale jeżeli chcesz móc też oddychać w międzyczasie, no to chłopcze, sorry, musisz sprzewać brzucha.
No, chyba nie potrafię.
Hey, you're getting there. Nie, you're getting there. It's okay. It's okay.
Jak stary nurek teraz.
Cześć, chłopaki, co was słychać?
Hej, panowie, bo ja chciałbym. Ja bardzo chciałbym.
Ale ja bym chciał, żebyśmy się skupili wszyscy.
Ale ja nie piłem. Ja naprawdę nie piłem dziś. Ja
nic nie piłem.
Jeszcze. Dlatego, kurwa, pytam się.
Nie, po prostu nie wynoszę z siebie czegoś takiego jakby...